przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycja GPS o Malediwach i Sri Lance na Oceanie Indyjskim. Rozmawiamy dzisiaj z panem doktorem Patrykiem Kugielem. Audycję realizuje Piotr Król. Jesteśmy, drodzy państwo, w tej trzeciej części naszego programu GPS, globalny punkt spojrzenia, w momencie charakteryzowania systemu politycznego Malediwów. Te tysiące wysp, z czego oczywiście niewielka część to wyspy zamieszkane przez ludzi, ale niewątpliwie jest to rodzaj wyzwania. Młoda demokracja, o czym mówiłeś, Patryku, przed przerwą. Pierwsze wybory to perspektywa ostatnich dwóch dekad. Rzadko kiedy zdarza się, żeby prezydent, w zasadzie się nie zdarzyło, jeśli dobrze pamiętam, żeby prezydent drugą kadencję, konstytucyjnie jest to możliwe, mógł rządzić. No właśnie, prezydent okej, natomiast mamy też władzę ustawodawczą, prawda, na Malediwach. Czy jest w tym systemie coś ciekawego, co może nas zaskakiwać, nas, Europejczyków?
No, znaczy to jest system prezydencki, ale z dość dużą rolą tej legislatywy, co właśnie chyba odpowiada do tych warunków geograficznych Malediwów, tak? Bo mamy wybory dwojakiego rodzaju, to trochę jak, no, jak w Polsce i w wielu innych państwach, może to nie jest nadzwyczajne, ale to dobrze odpowiada do potrzeb Malediwijczyków, bo mamy te wybory prezydenta, tak, powszechne wybory, które się odbywają w jakimś co kilka lat.
No i on prawdopodobnie, no musi, on pochodzi z jednej z tych tysiąca wysp, prawda? Więc pozostałe mogą czuć się marginalizowane, stąd zapewne to rozwiązanie jako swoisty bufor, by być może reprezentanci z tych większych wysp zamieszkanych też mogli być u władzy, prawda?
No i temu właśnie służy parlament, tak? Bo w parlamencie jest około 80 posłów i oni są reprezentantami właśnie tych różnych wysp i wysepek, tak? Jakby tych okręgów wyborczych, więc oni raczej odpowiadają na potrzeby tych ludzi z danego atolu, tak? Z danej wysepki. I te informacje i te interesy ważne dla tych mieszkańców danych wysepek przywożą do stolicy Male i tam w parlamencie mogą o to zabiegać. Tak? Prezydent jest szefem egzekutywy, więc on powołuje ministrów, ale może zostać przez parlament na przykład odwołany, jeżeli by jakoś się sprzeniewierzył. Więc ta kontrola ze strony parlamentu i to, że te lokalne jakieś interesy są przedstawiane na forum ogólnokrajowym, to jest ten jakiś sposób na to, żeby nikt nie czuł się poszkodowany czy wykluczony. Zresztą prezydent, żeby dostać poparcie całego narodu, tak, żeby wygrać wybory, no musi też jeździć na te różne atole, archipelagi i wysepki. Coś zawsze obieca tym swoim wyborcom. W związku z tym ich potrzeby i obawy czy skargi są zawsze wysłuchiwane. To, żeby móc tam jeździć, to temu też służy rozwój bardzo dynamiczny w ostatnich latach takiej sieci połączeń, bo to są połączenia i promowe, i różnych szybkich łodzi, ale też coraz więcej lotnisk powstaje na tych różnych małych atolach. Tak? Na Malediwach mamy, no to powstało pod potrzeby może głównie ruchu turystycznego, ale korzystają na tym wszyscy. Mamy największą na świecie sieć linie lotnicze, które lądują na wodzie, tak? Takich
hydroplanów.
Hydroplanów, tak? Więc to jest największa na świecie sieć hydroplanów na Malediwach, tak, żeby do tych różnych wysepek móc dolecieć stosunkowo w krótkim czasie. To wykorzystują turyści, no ale też politycy, żeby odwiedzić te swoje okręgi wyborcze, żeby też ci ludzie stamtąd mogli dotrzeć do stolicy Male, żeby mogli się zaopatrzyć w różne potrzebne produkty, tak? Bo to jednak pamiętajmy, Malediwy to jest kraj, gdzie w zasadzie nie ma nic własnego. To znaczy, gdzie nic nie rośnie. Całą żywność, czy leki, czy inne produkty potrzebne do życia są importowane z zagranicy. I to przypływa dużymi statkami do stolicy Male, a później trzeba to rozwieźć po tych 1000 wysp, więc żeby wszyscy mogli mieć te produkty. No, więc dobra komunikacja między tymi wyspami, to jest jeden z jakby z ważnych elementów, który pozwala też na uwzględnianie no, interesów i potrzeb różnych grup, różnych mieszkańców tych wysp, co przekłada się na tą politykę ogólnokrajową i daje jakąś stabilność polityczną.
Nazwa, drodzy Państwo, legislatywy to Majlis, i to słowo Majlis z języka arabskiego, choć przecież językiem urzędowym na Malediwach nie jest język arabski, ale to się akurat przyjęło i w wielu państwach występuje ta nazwa. No, najbliżej nas być może Krym i Majlis Tatarów Krymskich. Krym, powtórzymy to za większością znawców prawa międzynarodowego, jako terytorium należące do Ukrainy. Ale zostawiamy kwestię Majlis. I to, o czym mówiłeś wcześniej, Malediwy nie posiadające żadnych swoich zasobów, zmuszone do importowania żywności, no i oczywiście eksportujące turystykę, usługi turystyczne. Czy poza tym rola Malediwów w gospodarce światowej jest jeszcze, można ją jakoś bardziej zniuansować? Mówiliśmy wcześniej o tym znaczeniu tych wysp. Czy my na Malediwach widzimy ostatnimi czasy intensyfikację inwestycji zagranicznych? Państwa, które próbują wkupić się w łaski Malediwijczyków, dając im przysłowiową wędkę, a nie rybę, no bo tu akurat ryb jest bardzo dużo, między innymi tuńczyk w diecie Malediwijczyków, jeśli dobrze pamiętam, jest tutaj głównym źródłem pożywienia. Gospodarka światowa i Malediwy, znaczenie Malediwów dzisiaj, ono pewnie rośnie, prawda?
No, jest to, pamiętajmy, dziewiąte najmniejsze państwo na świecie, w związku z tym ta gospodarka Malediwów znaczenia jakiegoś globalnego nie będzie miała, tak? Ona znaczenie globalne ma dla turystów, którzy chcą
Dokładnie.
ten kraj odwiedzić. To jest też taka ciekawostka, że wydaje mi się, że, znaczy nie wydaje mi się, tylko to pokazują statystyki, że to jest państwo coraz bardziej popularne chociażby dla Polaków. W tym roku, od stycznia, Polacy są ósmą największą grupą zagranicznych turystów na Malediwach. To jest już kilka tysięcy osób. W związku z tym myślę, że część może słuchaczy faktycznie już zna z własnych doświadczeń, z
Czyli
autopsji.
Polacy są w top 10 najczęstszych turystów na Malediwach. Co jak co, ale drodzy Państwo, sądzę, że mieszkańcy Lubelszczyzny w tej grupie też są reprezentowani i wiecie, o czym rozmawiamy. No dobrze, czyli turystyka, no ale to jest państwo w tej sytuacji, rozumiem, że w dużej mierze uzależnione od dochodów z turystyki, ale jednocześnie państwo zagrożone realnie, drogi Patryku, ocieplaniem się klimatu, biorąc pod uwagę pewien fakt, że najwyższy punkt na Malediwach jest literalnie depresją poniżej poziomu morza. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale taka informacja gdzieś mnie zainspirowała wcześniej. To oznaczałoby, że faktycznie w gospodarce jest to jakiś mikroskopijny udział, ale być może dyplomacja klimatyczna, być może ci malediwijscy dyplomaci dają się poznać jako bardzo aktywni na polu, no właśnie, promowania i ochrony samych siebie w sensie fizycznym, biorąc pod uwagę, że ocieplanie się klimatu dla nich może oznaczać, dla Malediwów może oznaczać konieczność migracji ze względów klimatycznych. Jak to wygląda? Czy Malediwy faktycznie podejmują rękawice?
No, jest to faktycznie, jak powiedzieliśmy, że jeden z najmniejszych państw, to jest na pewno najniższe państwo, tak? Jeżeli możemy tak powiedzieć, najniżej położone państwo na świecie. Ten najwyższy punkt chyba wynosi 2,5 metra, tak? Więc to faktycznie podnoszenie poziomu mórz byłoby katastrofalnym zagrożeniem dla Malediwów, o czym Malediwy przypominają światu. To kilka lat temu, chyba 10 lat temu, pierwszy prezydent Malediwów, ten demokratycznie wybrany, Mohamed Nasheed, zdobył takie zainteresowanie świata tym, że zorganizował posiedzenie rządu pod wodą, tak? Wszyscy mieli stroje, prawda, nurków i udawali, że obradują pod wodą, żeby obudzić, prawda, świat tą perspektywą, że co się stanie, jak no, Malediwy faktycznie znajdą się pod wodą. W związku z tym ta kwestia klimatyczna jest ważnym tematem dla polityki zagranicznej Malediwów. W ich relacjach z partnerami zagranicznymi te różne resorty, na które może część z Państwa była, tak, one też mają pewne wymagania takie, żeby to była zrównoważona turystyka, tak, żeby tam były panele fotowoltaiczne chociażby jako to źródło prądu, żeby nie zanieczyszczać środowiska naturalnego. Na razie główne w samej stolicy kraju, główna elektrownia jest węglowa, na ropę, na spalanie ropy, no ale coraz więcej powstaje inwestycji właśnie w fotowoltaikę i jakieś inne źródła czystej energii. To jest też jeden z tych kierunków, w których inwestują ci partnerzy zagraniczni, bo pytałeś też
no
wcześniej
właśnie, tak,
o te wpływy zagraniczne. No to mamy głównych dwóch tutaj graczy, właśnie Chiny i Indie, które się prześcigają w tym, co mogą zaoferować Malediwom, co im mogą zbudować, jaką pożyczkę czy jaki grant udzielić. Mamy kilka dużych inwestycji, prawda, ze strony Chin czy Indii, tym między innymi taki wielki most łączący stolicę Male z lotniskiem międzynarodowym. Mamy drugi most na drugą wyspę ze stolicy Male, który budują z kolei Indusi, bo ten pierwszy zbudowali Chińczycy. Mamy mieszkania, budynki mieszkalne budowane na sąsiedniej wyspie, wieżowce takie na 25 pięter, które wybudowali Chińczycy, a obok budują swoje inwestycje, swoje budynki Hindusi. Mamy inwestycje właśnie w to lotnisko, w porty. Chińczycy teraz obiecali prezydentowi Malediwów Muhammadowi Muizu, że będą inwestować z kolei w rolnictwo, że będą odzyskiwali ląd od morza, tak, i tworzyli tam pola uprawne, tak, żeby Malediwy stały się też samowystarczalne w zakresie żywności, bo oprócz turystyki dzisiaj, to faktycznie tym drugim bogactwem Malediwów są ryby, tak, są to, co daje morze. Czyli rybołówstwo mogłoby być tym ważnym elementem tej gospodarki, ale to rybołówstwo jest nieopłacalne. Z tego, co rozmawiałem w Male niedawno, to jest przemysł dotowany. To jest dość zaskakujące, jak to jest możliwe, ale te tuńczyki czy inne ryby wydobywane na potęgę tam z wód wokół Wysp Malediwskich są eksportowane głównie do Singapuru, do Tajlandii czy do innych państw, ale do każdego kilograma państwo Malediwów musi dopłacić, bo są sprzedawane poniżej jakby ceny wytworzenia tego wszystkiego. W związku z tym też inwestycje w rybołówstwo, w przetwórstwo tej żywności, prawda? Bo jakby lepiej wysłać w świat, nie wiem, konserwy rybne czy jakieś inne puszki niż same mięso nieobrobione. W związku z tym inwestycje w przetwórstwo, w rozwój jakiegoś lokalnego przemysłu jest czymś, na czym Malediwom na pewno by zależało, bo na dzień dzisiejszy to jest faktycznie państwo uzależnione od turystyki takiej no, dla bogatego raczej gościa, więc taka monokultura, nawet o ile się wydaje dzisiaj korzystna, no to w dłuższej perspektywie nie jest najbardziej bezpieczna dla żadnego państwa, więc te inne działy gospodarki pewnie Malediwy będą chciały rozwijać przy pomocy Chińczyków na tą chwilę, ale może też innych graczy zagranicznych.
Dokładnie. Wydaje się, że pole position mają w tym przypadku Indie. Chociażby w czerwcu 2019 roku premier Narendra Modi odbył wizytę na Malediwach, się pojawił w ramach swojej pierwszej podróży zagranicznej. po ponownym wyborze, więc to też jest sygnał, tak mikroskopijne Malediwy, a pierwsza zagraniczna podróż. No dobrze, przechodzimy w sposób płynny, ale to w zasadzie można powiedzieć, że nawet płyniemy, biorąc pod uwagę Ocean Indyjski. Zdaje się, około 600 kilometrów musimy przepłynąć, ale my to zrobimy dla Państwa w przeciągu 3 sekund. To nie jest hydroplan, ale z prędkością dźwięku przechodzimy, bo jesteśmy w Radio Lublin, doda, w programie GPS. Audycję realizuje Piotr Król, a znasz mi niezmiennie Patryk Kugiel. Patryku, co łączy Sri Lankę z Malediwami? Co je dzieli, gdybyśmy mieli naszym słuchaczom taki kontrast zaproponować na sam początek? Co, kto wie, może to też skłoni ich do wyboru Sri Lanki, Ceylonu, jako kolejnej swojej turystycznej destynacji. Sri Lanka, co łączy, co dzieli? Może takie intelektualne ćwiczenie dla nas, pomimo późnej pory. Co łączy? Czy w ogóle jest coś, co łączy Sri Lankę z Malediwami?
No, geografia, tak? To Sri Lanka jest najbliżej położona w stosunku do Malediwów, dzięki czemu większość Malediwijczyków, jeżeli gdzieś wyjeżdżała, nie wiem, na studia albo na jakąś operację medyczną, to najczęściej wyjeżdżali na Sri Lankę. W związku z tym to jest najbliższy partner. Zresztą na samych Malediwach cała masa obywateli Sri Lanki pracuje w tym sektorze też turystycznym czy w innych branżach. W związku z tym te relacje między tymi dwoma państwami są bardzo bliskie. Jakby to jest na Malediwach uznawany Sri Lanka jako najbliższy partner. Z uwagi na tą bliskość geograficzną, ale też może na podobieństwa historyczne, tak? Bo ta historia byłaby może taką drugą cechą, na którą warto zwrócić uwagę. Bo Sri Lanka, tak jak Malediwy, przechodziła te wszystkie etapy wpływów z Indii, tak? Później wpływów islamu, później wpływów europejskich. Przecież Sri Lanka tak samo była pod wpływami brytyjskimi. Też niedużo wcześniej Sri Lanka odzyskała niepodległość od Brytyjczyków, bo w 1948 roku dopiero. Więc to są te podobieństwa takiej historii. A co różni, no to jednak ten islam na Sri Lance na przykład się nie zadomowił. Tam mamy około pewnie 10% to wyznawcy islamu, ale dominującą religią jednak na Sri Lance jest buddyzm. Dość duża grupa wyznawców hinduizmu, co jest też tym elementem wpływów postkolonialnych.
Czy to są w większości, Patryku, Tamilowie?
Tak, dokładnie, Tamilowie, którzy w mniejszej grupie, no, sami się tam, powiedzmy, znaleźli przez różne historii i dziejów, ale w największej grupie Tamilowie to jest efekt właśnie rządów kolonialnych na Sri Lance, tak? Bo to Brytyjczycy do swoich plantacji herbaty zaczęli sprowadzać Tamilów z Indii, z południowych Indii, którzy wydawali się bardziej skorzy do pracy w trudnych warunkach, byli bardziej pracowici i odporni. W związku z tym na te plantacje gdzieś w północnej Sri Lance zaczęli masowo przyjeżdżać Tamilowie, czyli wyznawcy hinduizmu. W związku z tym to skomplikowała się bardziej ta struktura, tkanka społeczna, zwiększyła się różnorodność i religijna, i etniczna, i to ostatecznie doprowadziło do tych bolesnych etapów, momentów w historii Sri Lanki, kiedy te dwie grupy, Tamilowie i Syngalezi, czyli buddyści i hinduiści, stoczyli ze sobą dość krwawą i długotrwałą wojnę. To jest w dużej mierze też to ten efekt kolonializmu.
W dużej mierze efekt kolonializmu, odziedziczona struktura, brytyjskie próby rządzenia według maksymy divide et impera. Mamy dzisiaj Sri Lankę, która faktycznie, gdybyśmy cofnęli się, drodzy Państwo, w czasie do początków XXI wieku, no to sytuacja chyba jest nieporównywalna. Dziś Sri Lanka jako destynacja turystyczna myślę, że błyszczy. Konflikt na linii, no właśnie, Tamilowie, Syngalezi wydaje się wygaszony. Symbole narodowe Sri Lanki, lew, przepięknie prezentujący się między innymi lew, trzymający w jednej ze swoich przednich łap miecz. Mamy w symbolice także nawiązanie do buddyzmu, buddyjskie koło. Natomiast mamy jeszcze tutaj, Patryku, chwilę, mamy minutę przed przerwą. No i zastanawiam się, no bo właśnie, czy nazwa państwa, z nazwy państwa możemy też wywnioskować coś a propos takich kluczowych cech społeczeństwa, narodu w przypadku Sri Lanki? Skąd w ogóle ta nazwa się wzięła? Bo przecież pomimo dekolonizacji przez moment jeszcze Sri Lanka nie była Sri Lanką, a była Ceylonem, prawda?
Tak, historycznie to jest Ceylon i to było w czasie planowania brytyjskiego, tak się nazywała ta wyspa. To nazwa Sri Lanka jest stosunkowo młoda, bo dopiero w 1972 roku się pojawiła i odnosi się bardziej właśnie do tej grupy etnicznej Syngalezów, tak, którzy stanowią większość na wyspie, wyznawców buddyzmu. Więc to był też element takiego, no, rozliczania się z tą kolonialną historią, powrotu do własnych tradycji, do własnej religii i tożsamości. I ta nowa nazwa się, no, przyjęła na tyle, że już nawet nie pamiętamy, że się kiedyś inaczej. I pewnie tak jak nazwa Mianmy, czyli kiedyś Birmy, która dzisiaj się nam wydaje dość dziwna, to w przypadku Sri Lanki, no, przyzwyczailiśmy się do tego nowego określenia, które bardziej pasuje i oddaje tą specyfikę etniczną, religijną tej wyspy.
Dokładnie, biorąc pod uwagę na dominującą grupę, którą są Syngalezi. Drodzy Państwo, po krótkiej przerwie wracamy do przepisu, ale nie na herbatę cejlońską, ale na przepisu na pokój, rozmawiając o głównych składnikach, o tym, jak udało się Lankijczykom ten pokój po dekadach wojny domowej osiągnąć. Zostańcie z nami.